nami pierwszy temat i goście naszego dzisiejszego spotkania. Pan Wojciech Zięba, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Szczęść Boże, panie prezesie, pozdrawiam gorąco.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie aborcji 22 października ubiegłego roku. Dopiero teraz poznaliśmy jego pisemne uzasadnienie. Pan prezes Wojciech Zięba.
Tak, musieliśmy czekać 3 miesiące na publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw. Ta zwłoka niestety kosztowała w tym czasie życie około 300 dzieci nienarodzonych, które były podejrzewane o niepełnosprawność. Jednak wczoraj zostało zarówno uzasadnienie do wyroku pisemne opublikowane, jak i to, co było kluczowe, czyli publikacja treści wyroku w Dzienniku Ustaw przez rząd. W tej chwili mamy sytuację taką, że dzieci narodzone, które są podejrzewane o niepełnosprawność, mają zagwarantowane prawo do życia. I to jest wielki sukces obrońców życia. Za to trzeba dziękować Panu Bogu. No i no jednak nie spocząć na laurach. Ja zawsze mówię, że no obrońcy życia są dalece od jakiegoś hura optymizmu w tej chwili. No, wszystkie środowiska obrońców życia liczące się oraz kilkadziesiąt organizacji pozarządowych zgłaszało postulaty do rządu, żeby to orzeczenie Trybunału, ten wyrok Trybunału został opublikowany, ale jednocześnie została zwiększona znacząco pomoc dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Takich rodzin jest 245 tysięcy w Polsce. One są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, organizacyjnej, często psychicznej i one wymagają szczególnego wsparcia, ale o tym pewnie będzie za chwilę.
Tak jest. Pani Magdaleno, jak pani przyjęła tę decyzję? Czekaliśmy na nią dosyć długo, ale no po tym czasie oczekiwania dzisiaj możemy powiedzieć, no jest, ukazało się w Dzienniku Ustaw.
Oczywiście bardzo się cieszymy. Tak jak powiedział pan Wojciech, no jesteśmy dalece od jakiegoś triumfalizmu, od prób udowadniania komukolwiek naszej wyższości, bo zupełnie nie o to tutaj chodzi. Liczymy teraz na merytoryczną rozmowę na temat programów rzeczywistej, realnej pomocy rodzinom, które jej naprawdę bardzo potrzebują, rodzinom, które od lat są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną. Ja powiem szczerze, że jako kobieta, jako mama 4 córek, bardzo z tego uzasadnienia się cieszę, z tego, co zostało formalnie, pisemnie właśnie zapisane, co wczoraj mogliśmy przeczytać. Cieszę się z tego, że Trybunał podkreślił, że dziecko to osobna osoba, że na żadnym etapie swojego życia, chociaż na początku jest oczywiście zupełnie niesamodzielne, to jednak nie jest fragmentem organizmu kobiety. Z tego wypływa ta niezbywalna godność, którą właśnie dziecko nienarodzone także jest obdarzone. Bardzo tak wyraźnie, konkretnie została wyłuszczona kwestia, że nie można różnicować wartości ludzkiego życia ze względu na wiek, a także ze względu na podejrzewaną wadę czy podejrzewaną niepełnosprawność. Myślę, że trzeba też tutaj podkreślić, że wszelkie próby szukania jakichś innych, nowych, kompromisowych czy pseudokompromisowych rozwiązań, o czym czasem słyszymy, mam tu na myśli i projekt prezydencki, projekt pana Andrzeja Dudy, który miałby rzekomo zezwalać na aborcję dzieci z wadami letalnymi. Czy wczoraj pojawiły się też zapowiedzi posła Suskiego, że być może taki pomysł, taka inicjatywa się pojawi, będą niekonstytucyjne i nie tylko niekonstytucyjne, ale też oczywiście niezgodne z porządkiem moralnym. Taką kwestią, która może też nie jest najważniejsza z tego prawnego punktu widzenia, ale myślę, że bardzo też istotna jest to, że w tym uzasadnieniu Trybunał zwrócił uwagę ustawodawcy, zachęcił ustawodawcy do tego, aby w stanowionych aktach normatywnych nie posługiwać się, jeśli oczywiście jest to możliwe, słowem płód, ale słowem dziecko, żeby nie używać konstrukcji kobieta ciężarna, ale mówić o matce. To jest próba przesunięcia wrażliwości. Ktoś powie, to są tylko słowa, to jest tylko język. Nie, język kształtuje nasz sposób myślenia, kształtuje rzeczywistość. Z tego bardzo się też cieszę, że to zostało zauważone. No i bardzo ważna też kwestia, o której może na antenie Radia Maryja akurat może niekoniecznie trzeba mówić, natomiast zostało też podkreślone w punkcie 152, że w tym orzekaniu Trybunału nie były w ogóle brane pod uwagę te argumenty religijne, argumenty filozoficzne, etyczne, tylko i wyłącznie te argumenty prawne natury konstytucyjnej. To jest o tyle ważne, że ta narracja proaborcyjna jest po prostu niezgodna z prawdą. Jeżeli zwolennicy aborcji mówią, że Trybunał im zakazał aborcji, to się właśnie z prawdą mija, dlatego że tu nie doszło do wydania żadnego zakazu, tylko do wydania, do wzmocnienia prawa do życia. Trybunał nie zakazał aborcji, tylko nakazał prawną ochronę życia człowieka. Myślę, że te niuanse też mają tutaj duże znaczenie.
Tak jest, bo od razu w dniu wczorajszym spotkaliśmy się z ponowną falą różnego rodzaju protestów i skandalicznych wypowiedzi tych wszystkich, którzy są zwolennikami zabijania dzieci, między innymi pan Trzaskowski o publikacji Trybunału Konstytucyjnego mówi świadome i wyrachowane działanie na szkodę państwa. Lewica mówi, że publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza legalizację tortur kobiet w Polsce. Donald Tusk, obrona praw i godności kobiet przed cynicznym fanatyzmem władzy to nasze być albo nie być i do tego pani Lempart straszy lekarzy, którzy odmówią aborcji. Każdego z was znajdziemy. Panie prezesie, rzeczywiście ta batalia cywilizacji śmierci jest oczywiście bardzo mocno konfrontacyjnie nastawiona do tego wszystkiego, co dzieje się w temacie ochrony ludzkiego życia.
Tak, no my takiej retoryki się spodziewaliśmy. To znaczy, trzeba jasno powiedzieć, że każdy powód do ataku na rząd dla opozycji jest dobry i oni to będą perfidnie wykorzystywać. Natomiast no przyjrzyjmy się faktom. To nie jakiś trybunał stwierdził, że dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność nie wolno zabijać. To wynika wprost 38 artykułu Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawo do życia. Ta konstytucja została przygotowana przez ludzi Leszka Millera, czyli ludzi z obecnej lewicy, podpisana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. No i te zapisy się tam znalazły. Natomiast kiedy rozpoczyna się początek życia człowieka, to już o tym w tej chwili nikt poważnie nie dyskutuje. To jest fakt naukowy, medyczny, doskonale opisany w literaturze naukowej. O tym się uczą dzieci w podręcznikach do biologii w szkole podstawowej. Zatem to nie jest decyzja, tak jak niektórzy używają określenia Trybunału Przyłębskiej, tylko to jest decyzja logiczna, wynikająca z konstytucji i aktualnej wiedzy naukowej. Trzeba jasno podkreślić, że od 1997 roku, odkąd obowiązuje konstytucja, ona była łamana w tym zakresie. Zezwalano w polskich szpitalach, zezwalano w polskim porządku prawnym na zabijanie dzieci, które były podejrzewane o niepełnosprawność, prawda? Czyli odbierano im prawo do życia, które mają zapisane nie tylko w dekalogu, prawda, czy w prawie naturalnym, ale w konstytucji, która jest najwyższym aktem prawnym w Polsce. Także no, te ataki opozycji należy przyjąć. Ja bym bardziej po opozycji oczekiwał takiego konstruktywnego podejścia do problemu. Mianowicie jesteśmy w nowej rzeczywistości, jesteśmy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przesłanka eugeniczna została wykreślona. Teraz należy się zastanowić i siąść do poważnej dyskusji, jak państwo polskie może pomóc rodzinom z niepełnosprawnością. Trybunał Konstytucyjny bardzo mocno tutaj podkreślił tą potrzebę. On nałożył w uzasadnieniu swojego wyroku obowiązek na ustawodawcę, czyli na rząd, aby dokonał przeglądu i dostosował programy pomocowe tak, aby dla niepełnosprawnych, tak aby ta pomoc dla niepełnosprawnych była realna, nie była iluzoryczna. To są cytaty z tego wyroku. Trybunał jasno mówi, że nie może państwo polskie, Rzeczpospolita Polska, przerzucać ciężaru wychowania niepełnosprawnego dziecka wyłącznie na matkę. On jest, te rodziny są przedmiotem specjalnej troski państwa i konstytucyjny obowiązek ma rząd zapewnić im szczególną pomoc. Realną pomoc, nie iluzoryczną. Więc no, czekamy w tej chwili na decyzję władz. Chcielibyśmy, żeby strajk kobiet i środowisko opozycyjne również włączyły się w tę dyskusję, ponieważ no, stan prawny jest taki. Dzieci podejrzewane o niepełnosprawność mają w tej chwili prawo do życia, natomiast rodziny, które są zepchnięte na margines społeczeństwa praktycznie przez to, że no, nie mają wystarczających środków finansowych, powinny się znaleźć w zakresie zainteresowania wszystkich stron, zarówno prawicy, jak i lewicy czy centrum.
Potrzebna jest ogromna pomoc, o tym niejednokrotnie rozmawialiśmy. Dzisiaj minister Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazał pewien projekt, o którym niejednokrotnie także informował na antenie Radia Maria i telewizji TVN, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Gowinowi. Pani Magdaleno, chociaż na moment zatrzymajmy się o konieczności rozbudowy sieci hospicjów perinatalnych, bo to jest bardzo ważna sprawa i bardzo mocna i potrzebna pomoc świadczona matkom, rodzinom, które rzeczywiście znalazły się w sytuacji trudnej ciąży.
To jest bardzo ważny temat. Dziękuję ojcu za jego podniesienie. Tak, w tym momencie mamy w Polsce kilkadziesiąt hospicjów perinatalnych. Ja przypomnę, to są takie placówki, w których kobieta, rodzice otrzymujące bardzo trudną, niekorzystną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka mogą uzyskać wieloaspektową pomoc. I warto, myślę, tutaj przypomnieć o takich statystykach, które podawał profesor Tomasz Dangal, który wraz ze swoją żoną założył warszawskie hospicjum dla dzieci. On powiedział coś takiego: 80% kobiet, które do nas przychodzi z bardzo trudną diagnozą dla swojego dziecka, rodzi to dziecko. Czy my je namawiamy do tego? Nie, my im tylko pokazujemy dwie drogi. Możesz zdecydować aborcję, tak, jeszcze przed publikacją tego orzeczenia w Dzienniku Ustaw. Możesz dokonać aborcji, to wygląda tak i tak, ma takie i takie konsekwencje, a możesz też to dziecko urodzić, my ci w tym pomożemy, damy ci anestezjologa, położną, ginekologa, neonatologa, księdza, jeśli jesteś osobą wierzącą. I 4 na 5 kobiet, które słyszą taki komunikat, wybiera życie tego dziecka. Dalej profesor Dangal mówi tak: jeśli kobiety z takimi samymi, w tej samej sytuacji, z dziećmi, które zdiagnozowano te same wady, idą do ośrodków niereferencyjnych, czyli, przepraszam za wyrażenie, do zwykłych szpitali, tak? Nie chcę tutaj nikogo obrażać, mam na myśli po prostu miejsca, które takie wieloaspektowe pomocy nie oferują, to tylko 1 kobieta na 4 zdecyduje się urodzić dziecko. I to pokazuje, że nawet jeszcze przed publikacją tego orzeczenia kobiety, które tak głośno mówiły o wyborze, tak naprawdę nie miały pojęcia o tym, że większość kobiet w Polsce nie ma żadnego wyboru. Bo idąc do lekarza, który nie ma pojęcia o formach opieki, które może zagwarantować, dając pacjentce skierowanie i na NFZ ta pomoc w ramach hospicjów perinatalnych jest świadczona, wiele kobiet po prostu z czegoś takiego nigdy nie mogło skorzystać, dostawało tylko propozycje aborcji. I hospicja perinatalne są niestety oczywiście na samym końcu budżetu, są placówkami niedoinwestowanymi, w które no, należałoby na pewno więcej pieniędzy zainwestować, aby faktycznie każda kobieta mogła się w ogóle dowiedzieć, że jest taka możliwość. Proszę sobie wyobrazić, że jak kilka miesięcy temu rozmawiałam z, wydaje się, bardzo takim uczciwym lekarzem, ginekologiem tutaj z Krakowa, prawdopodobnie nie mieniącym się jako lekarz pro-life, ale myślę, że takim naprawdę uczciwym w swojej pracy. I lekarz ten mówi do mnie: ale co ja mam zrobić z tą biedną kobietą, u której widzę, że dziecko, tak przykładam głowicę USG, widzę, że dziecko jest bardzo niepełnosprawne. Przecież nawet psychologa dla niej nie mam. Mówię: ale jak nie ma pan doktor psychologa? Przecież w Krakowie jest hospicjum perinatalne. Tak? Jakie hospicjum perinatalne? Nawet lekarze nie mają takiej takiej świadomości, że takie tego typu placówki istnieją. Myślę, że taka promocja tych hospicjów prenatalnych powinna też być połączona z taką edukacją na temat właśnie tych najtrudniejszych chorób, tych wad letalnych, tak? Trzeba ciągle przypominać, że wada letalna sama w sobie nie jest absolutnie żadnym zagrożeniem dla życia kobiety. To, że mama nosi w swoim ciele dziecko, które nawet ma zdiagnozowaną anencefalię, czyli bezmózgowie, czy inną jakąś trudną, wielonarządową niewydolność. Sama ta wada dla matki nie jest żadnym obciążeniem. Co więcej, wada ta nie jest źródłem bólu dla dziecka. Wielu lekarzy mówi, że dziecko nawet bardzo chore w łonie matki ma jak u Pana Boga za piecem, jest przez matkę zabezpieczone. Trudności zaczynają się wtedy, kiedy dziecko się urodzi, trzeba przeciąć pępowinę, maluch jest niezdolny do samodzielnego podjęcia funkcji życiowych. Czy wreszcie, trzeba może też przypomnieć o tym, że zdarzają się takie sytuacje, że dzieci ze zdiagnozowanymi wadami letalnymi, które powinny według przewidywań lekarzy umrzeć krótko po porodzie, żyją kilkanaście lat. My taką historię niedawno wydanej przez nas publikacji opowiedzieliśmy. I wreszcie na przykład to, że nawet z wadami letalnymi medycyna jest w stanie coś zrobić. Bardzo poważna wada serca, która kiedyś była właściwie skazaniem dziecka na śmierć, bo lekarze nie potrafili takiemu maluchowi pomóc, mam tutaj na myśli HLHS. Teraz jest operowana, jest opracowany protokół 3 operacji, który na konkretnym etapie życia dziecka się wykonuje. Oczywiście nie wszystkie dzieci przeżyją, ale da się coś z tym zrobić, więc ja byłabym za tym, żebyśmy tutaj po prostu szli z postępem czasu. Środowiska proaborcyjne nam zarzucają, że jesteśmy jakimś średniowieczem, ciemnogrodem. Nieprawda. To one nam od 120 lat proponują w kółko jedno i to samo. Mają dla kobiet tylko jedną propozycję, aborcję. Jakby ona miała rozwiązać wszystkie problemy świata. Idąc tym tokiem myślenia, moglibyśmy uznać, że państwa, w których jest bardzo liberalny dostęp do aborcji, są najszczęśliwszymi miejscami na świecie. No czy tak jest? Śmiem w to wątpić.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w ważnym dniu dla Polski, dla ochrony życia poczętego, a nienarodzonego. Wiele mamy jeszcze do zrobienia, więc myślę, przy okazji kolejnych naszych audycji i spotkań będziemy pokazywali te obszary, w których są jeszcze ogromne zaniedbania, jeżeli chociażby chodzi o właściwy poziom zabezpieczenia opieki dla matki, dla ojca, dla rodziny, która znalazła się w tym tak zwanym obszarze trudnej ciąży. Bardzo gorąco dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z Panem Wojciechem Ziębą, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i z Panią Magdaleną Guziak-Nowak, sekretarzem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.